W naszym studiu pani Lucyna Kida ze Stargardu, ksiądz doktor habilitowany Sławomir Bukalski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca psychologii na Wydziale Teologicznym i ksiądz Tomasz Ceniuch, archidiecezjalny duszpasterz rodzin. Dzisiaj audycja w całości poświęcona rodzinie, błogosławionej rodzinie Ulmów. Nie tak dawno temu minął rok od beatyfikacji, 10 września 2023 roku, beatyfikacja rodziny Ulmów. W marcu 1944 roku Józef i Wiktoria wraz z siedmiorgiem ich dzieci zostali zamordowani przez Niemców za udzielenie schronienia Żydom. Z inicjatywy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin od września ubiegłego roku relikwie Samarytan z Markowej, bo tak są nazywani, odwiedziły wszystkie diecezje w naszym kraju, również archidiecezję szczecińsko-kamieńską. Ksiądz Tomasz Ceniuch, koordynator tej peregrynacji. Księże Tomaszu, ta peregrynacja u nas miała miejsce w styczniu.
Dokładnie tak, od 6 stycznia do 13 odwiedziliśmy ponad 50 miejsc takich stacji modlitewnych. Taką przyjęliśmy bardzo ambitną propozycję, rozwiązaliśmy właśnie w ten sposób to, że odwiedziliśmy i poszczególne parafie w każdym dekanacie, czy prawie każdym dekanacie, plus takie duchowe centra, jak niektóre sanktuaria, ale też odwiedziliśmy szkoły katolickie, odwiedziliśmy też miejsca, w którym realizowana jest posługa miłosierdzia, jak Fundacja Małych Stópek, Fundacja Donum Vitae, czy schronisko dla osób w kryzysie bezdomności prowadzone przez misjonarki miłości. Byliśmy z relikwiami także w Karmelu Miłości Miłosiernej, czyli w jedynym klasztorze kontemplacyjnym na terenie naszej archidiecezji.
Czy można powiedzieć, że to był taki modlitewny szturm zaraz po tej beatyfikacji i patrząc na frekwencję, rzeczywiście były owoce?
Niewątpliwie to był najtrudniejszy czas duszpasterski, bo to był czas kolędy, kiedy tych obowiązków kapłani mają zazwyczaj więcej i szkoła, i posługa w parafii, i wizyta duszpasterska, ale faktycznie tak się udało to zorganizować, mimo też pory zimowej, że uczestniczyło wielu ludzi w tym doświadczeniu i przede wszystkim nasze założenie było takie, ksiądz arcybiskup senior też na to przystał, żeby te relikwie były blisko nas. Przecież to relikwie rodziny, męża, żony, dzieci i wobec tego to założenie zostało zrealizowane w taki sposób, żeby było niejako na wyciągnięcie ręki, mówiąc obrazowo, ale tak naprawdę maksymalnie 20 czy 30 kilometrów. Kto tylko chciał dojechać, to mógł to zrobić.
Ksiądz doktor habilitowany Sławomir Bukalski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Księże profesorze, na czym polegała zawiłość procesu beatyfikacyjnego Ulmów? Czy ten proces, jego wynik był oczywisty?
Tu trzeba by rozróżnić pewnie od strony teologicznej i pozateologicznej, bo te problemy rzeczywiście się pojawiały. Trochę medialne, ale był i problem teologiczny. Znaczy, najpierw trzeba by zdefiniować, że jeżeli mówimy o śmierci męczeńskiej, to muszą być trzy kryteria tam spełnione, czyli poniesienie śmierci dla Chrystusa, wiara w Niego. Po drugie, ta śmierć jest zadana przez wroga wiary, czyli z nienawiści do wiary. No i po trzecie, śmierć musi być przyjęta dobrowolnie. I tutaj na tym etapie teologicznym najpierw, jakie problemy się pojawiły? Pierwsza sprawa, no ten aspekt materialny był oczywisty. Po ekshumacji okazało się, że wszyscy strzałem w tył głowy zostali zamordowani. Dziecko miało jeszcze strzał z pistoletu w czoło. Więc okrutna, bezwzględna, bez możliwości obrony śmierci zadana tym osobom. Po drugie, intencje całej rodziny. No i tutaj pojawił się problem może mniej teologiczny, ale w przestrzeni publicznej się pojawił. No, trzeba wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Oni ustami jej nie wyznali. Tak jak mamy świętego Szczepana, powiedzmy, ten wzorcowy przykład męczeństwa, to oprawcy nie pytali o wiarę, nie zadawali tego pytania, oni też nie mieli na to czasu, żeby powiedzieć, ale tutaj odpowiedzią jest ich życie, ten aspekt praktyczny, spójność życia i wyznawanej wiary, i to można, i zostało uznane, ich odpowiedź, ich deklaracja, ich wyznanie wiary nie ustami, a życiem. A najtrudniejsza sprawa w procesie teologicznym, no, że zadane to było przez wroga, z nienawiści. I tutaj analiza ideologii nazistowskiej, niemieckiej, wskazywała jednoznacznie na nienawiść do chrześcijaństwa, ale sam komendant, czyli Eilert Dieken z Łańcuta, który przybył, ten człowiek, on jako żandarm, nie wymagano od nich takiego ideologicznego przeszkolenia. On przeszedł takie przeszkolenie. Wcześniej wystąpił z kościoła ewangelickiego. Nienawiść u tego człowieka, no to była ogromna, przeogromna, tak nawet można powiedzieć, do chrześcijaństwa i również do całej rodziny, która swoje życie praktykowała, no, realizowała w tym duchu chrześcijańskim. No ale to zostało też wskazane, ta postawa tego człowieka jako nienawiść do wiary komendanta z Łańcuta. W tym przestrzeni takiej medialnej pojawił się inny trochę problem, chociaż on nie był teologicznym problemem. No, kwestia dziecka, czy się urodziło, czy się nie urodziło. Te dyskusje pamiętamy, które były, no, nienarodzone dziecko, ale tu jednak trzeba by wrócić do dokumentu z 2007 roku nadzieja zbawienia dla dzieci nieochrzczonych. Tam jednoznaczne jest wytłumaczenie, ale też i krótko przed beatyfikacją jeszcze był komunikat dykasterii do spraw kanonizacyjnych o tym, że poród nastąpił w trakcie mordowania matki Wiktorii, czyli to dziecko, głowa i pierś jego było już poza organizmem matkim, czyli chrzest krwi, jako też męczennik, to zostało też uznane, więc te problemy były tego typu, można powiedzieć, takie niektóre trochę medialne, a niektóre w tym procesie teologicznym, zwłaszcza wskazanie na sprawcę, że on działał z nienawiści, tak, no bo w czasie wojny ginęło dużo różnych osób, no nie wszyscy tam męczennikami byli, bo te kryteria nie były spełniane.
No to też chciałem zapytać, wcześniej ten brutalny opis śmierci. Podczas snu zastrzelono trójkę Żydów, wkrótce zastrzelono pozostałych, przed dom wyprowadzono Józefa Ulmę oraz jego ciężarną żonę Wiktorię. Następnie po naradzie z podwładnymi Dieken rozkazał również rozstrzelać dzieci. W kilka chwil zamordowano 17 osób, w tym rodzące się dziecko właśnie. No i właśnie, powiedział ksiądz, że ginęło wtedy wiele osób. W 1941 roku Niemcy, w odróżnieniu od sytuacji w okupowanych krajach na zachodzie Europy, wprowadzili na ziemiach polskich karę śmierci za jakąkolwiek pomoc Żydom. Z tego powodu zostało zamordowanych około 1000 Polaków. Czy właśnie to, o czym ksiądz profesor powiedział, że to życie i śmierć to była taka harmonia, spójność, spowodowała, że akurat ta rodzina została beatyfikowana?
Ta rodzina wykazała w swoim ziemskim pielgrzymowaniu miłość Boga i bliźniego w stopniu heroicznym. Blisko dwa lata ukrywali 8 osób w swoim domu. Mieli tego świadomość. Im odradzano, by wypędzono, czy nie przyjmowano znajomych Żydów, bo byli tam pewnie im znajomi. Natomiast odpowiedź Józefa Ulmy była zawsze ta sama. Miłość Boga i bliźniego. On tego nie może zrobić inaczej. No, w jego księgozbiorze bogatym numerem 1 to było Pismo Święte z tym słynnym podkreśleniem miłości bliźniego, Samarytanin. To mu było bliskie na co dzień. To było jego życie. A rodzina też była pasją jego, miłością, no czymś przeogromnym w znaczeniu. Stąd też ten człowiek nie mógł wygonić czy narazić ich na śmierć. No tu pytanie się pojawia, czy narażał z jakim prawem narażał swoich członków rodziny na utratę życia. No i znowu, pytanie trzeba by odwrócić. Jakim prawem Niemcy mordowali niewinne polskie dzieci? Czy temu nieludzkiemu prawu chrześcijanie mieli się podporządkować? Więc on robił swoje. On realizował miłość Boga i bliźniego w stosunku do tych, którzy potrzebowali pomocy.
I tutaj też trzeba dodać, że ta beatyfikacja była wydarzeniem bez precedensu w Kościele.
Tak jest. Małżonkowie byli już beatyfikowani i kanonizowani, wynoszeni na ołtarze, choć nie ma ich tak dużo w historii Kościoła. To są czasy nam współczesne. Ale rodziny jeszcze nie było. I to jest pierwsza rodzina w historii Kościoła. Pewnie, gdy spojrzymy na prześladowania i męczennicy, no całe rodziny ginęły, tak? I za wiarę, no można założyć, że gdy były masowe prześladowania, no to nie tylko pojedyncze osoby, ale całe rodziny były mordowane. Natomiast w tym znaczeniu wyniesienia na ołtarze, ukazania jako pewnego wzorca świętości, czyli tego, co mówimy, realizowania miłości, ta w małżeństwie, to się mówi communio amoris, komunia miłości, to Jan Paweł II o tym mówił, dar Ducha Świętego. I ci małżonkowie to realizowali, z całą rodziną realizowali miłość, no i końcowym efektem communio sanctorum, czyli komunia świętych. To jest ta droga chrześcijańskiego życia. Od miłości do świętości. I ulmowie mieli tego świadomość, że oni realizują tu świętość i pewnie ta tragiczna sytuacja też no, była jakoś zakładana.
Pani Lucyna Kida ze Stargardu. Pani Lucyno, pani była na beatyfikacji. Dlaczego akurat na drugi koniec Polski wyjeżdża pani na beatyfikację błogosławionej rodziny Ulmów?
Działając w poradnictwie rodzinnym, zetknęłam się z wieloma szczegółami z życia różnych ludzi, którzy przyzwoicie prowadzili życie małżeńskie i rodzinne i wiedziałam o Ulmach, że tacy byli. Pierwszy raz zobaczyłam ich zdjęcia w sanktuarium w Licheniu. Nie mogłam oderwać oczu. Potem gdzieś z mojego życia to jakby troszkę zawaluowane się stało. W momencie, kiedy wiedziałam, że będzie ta beatyfikacja, przyszła taka myśl, jakby było dobrze w ogóle być kiedykolwiek na beatyfikacji. Takie to ogromne wydarzenie. Jednak i stan zdrowia, i różne obowiązki jakoś przysłaniały tą myśl, że mogłabym. I zdarzyło się tak, że w ciągu 2 godzin byłam przygotowana do podróży łącznie z księdzem Tomaszem Ceniuchem, dlatego że on dostał taką misję arcybiskupa, Andrzeja Dzięgi, i poszukiwał osoby, która by towarzyszyła, bo była po prostu tam zapewnione, było zapewnione miejsce. Stąd ta podróż.
Dla pani rodzina Ulmów, błogosławiona już rodzina Ulmów, gdyby miała pani powiedzieć, że są wzorem, to wzorem czego, kogo?
To jest wzór odwagi. Odwaga, tak jak mówi pani Nawrocka, pisarka, jest przyzwoitością. Dzisiaj odwaga dla ludzi to przyzwoitość. Żyli przyzwoicie. Byli szlachetni, byli pomocni, nie potrzebowali do tego rozgłosu. Robili swoje. Widzieli siebie jako tych, którzy we współpracy z Panem Bogiem tworzą piękno. Chcieli obdarowywać życiem dzieci. W krótkim czasie po ożanku mają już całą gromadkę, więc ten dar płodności widzą też w ilości swoich dzieci, ale są przygotowani na to, żeby jak najszlachetniej, dobrze, żeby dzieci, tak jak oni, czyniły dobro, żeby się rozwijały. Zainteresowania Józefa Ulmy wskazują na to, że chciał przekazać im to, co najlepsze jest, najszlachetniejsze w człowieku. I tak działali.
Jak zaznaczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal podczas mszy świętej kończącej peregrynację relikwii błogosławionej rodziny Ulmów po Polsce, Ulmowie są dla współczesnego człowieka jasnym znakiem sprzeciwu w walce o najwyższe wartości. Księże Tomaszu, jakie to dziś dla nas współczesnych mogą być wartości?
Niewątpliwie przykład ich życia mówi o tym, że jeżeli, dla mnie przynajmniej tak mówi, że jeżeli potrafią klęczeć przed Panem Bogiem, to nie muszą klękać przed byle kim. Oni mieli odwagę żyć miłością do Pana Boga i do bliźnich i wówczas mieli też odwagę zaopiekować się tymi, którzy byli w jeszcze trudniejszej sytuacji. Ale dla mnie osobiście ta rodzina i ta beatyfikacja To jest ogromne wsparcie w posłudze, którą realizuję wobec rodziców, którzy utracili swoje dzieci, szczególnie na etapie życia prenatalnego. Że również dla tych dzieci jest już coś więcej niż tylko nadzieja wynikająca z pragnienia zbawienia, z pragnienia chrztu, z pragnienia wiary dla tych dzieci ze strony swoich rodziców, ale ta beatyfikacja, szczególnie najmłodszego dziecka, nieochrzczonego, nieochrzczony człowiek jest błogosławionym Kościoła katolickiego, jest wielkim pocieszeniem dla wielu rodziców, że również ich dziecko może oczekiwać na nich w niebie.
Jak wiemy, również inicjatywę podjął arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. Posłuchajmy księdza Daniela Majchrzaka, prefekta Seminarium Duchownego.
Relikwie również znajdują się w szczecińskim seminarium i też pełnią szczególną rolę.
Pełnią szczególną rolę i też chcemy rozkrzewić jakoś kult rodziny Ulmów tutaj w naszym mieście. Ruszamy z takim projektem, żeby modlić się za rodziny naszego miasta i regionu przez wstawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów i zachęcamy i zapraszamy do tego w trzecie piątki miesiąca o godzinie 20:00, to będzie godzina adoracji właśnie w obecności relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Będziemy polecać po prostu rodziny naszego miasta umadlać, więc zachęcamy rodziny do tej wspólnej modlitwy.
Co księdza zdaniem decyduje o tym, że rodzina Ulmów jest wzorem?
Na pewno odwaga w tym, co zrobili. Nie bali się mimo ciążących jakichś represji. Wiedzieli, że mogą być konsekwencje ich działań, czyli pomocy Żydom. Nie bali się przyjąć ich pod swój dach. Ponieśli konsekwencje. No jest to odwaga szczególna, wyjątkowa, bo prowadząca aż do śmierci, do męczeństwa. Ale Jezus do tego też nas zachęca. W Ewangelii możemy przeczytać. Oczywiście Jezus nie wymaga od nas tego, żebyśmy ponosili śmierć męczeńską, ale zaprasza nas do takiego heroizmu, że jesteśmy w stanie poświęcić coś, zaryzykować po to, żeby pomóc chociażby drugiemu człowiekowi. Niezależnie od tego, kim on jest, ale jest to człowiek, skarb.
Ksiądz Daniel Majchrzak powiedział o inicjatywie arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, modlitwy w intencji rodzin, również rodzin całego Szczecina. Posłuchajmy jednej z takich rodzin, małżeństwa, pani Iwona i pan Krzysztof Golec ze Szczecina, właśnie ze wspólnoty świętej rodziny, którzy również mówią o swoich doświadczeniach związanych z błogosławioną rodziną Ulmów.
Witamy serdecznie. Iwona i Krzysztof Golec. Jesteśmy małżeństwem. Jesteśmy związani od lat ze wspólnotą świętej rodziny, której posługę można określić jako szeroko pojętą troskę o rodzinę, troskę o życie. My jako małżeństwo, jako rodzina jesteśmy tą troską ogarniani też każdego dnia. Spotykamy się z rodzinami w Ognisku Szczecińskim. I pewnego dnia zawitał do nas na spotkanie ksiądz Tomasz Ceniuch, rozpoczynający swoją posługę jako duszpasterz rodzin w naszej tu diecezji. I podzielił się tym, że jest odpowiedzialny za peregrynację błogosławionej rodziny Ulmów, której beatyfikacja odbyła się we wrześniu. Z końcem roku podjęta została taka akcja organizacyjna w związku z peregrynacją relikwii. Ksiądz Tomasz zwrócił się do nas jako do wspólnoty, do ogniska z prośbą o pomoc w organizacji tego wydarzenia. Szczególnie potrzebna była pomoc kierowców do przewożenia relikwii, ponieważ teren był zaplanowany teren całej diecezji, więc dosyć duże wyzwanie organizacyjne. Tak więc chętnie podjęliśmy się współpracy w tym zakresie. No, głównie mąż jako kierowca zadeklarował się do pomocy. Nigdy wcześniej nie uczestniczyliśmy w takim wydarzeniu, więc ciężko było spodziewać się, jakie to może w nas wywołać emocje, jakie uczucia, jakie towarzyszyć nam będą temu okoliczności. Jedno było dla nas pewne, że jest to rodzina, której na pewno należy się cześć, szacunek, ale też wielka łaska i możliwość, żeby w obecności relikwii, za ich pośrednictwem, za pośrednictwem ogłoszonej jako błogosławioną całą rodzinę, wypraszać potrzebne łaski dla naszej rodziny, dla rodzin z naszego ogniska, dla rodzin z naszej diecezji. Mamy w pamięci słowa świętego już Jana Pawła II, który modląc się w Szczecinie wzywał o to, aby rodzina była Bogiem silna. Wiedzieliśmy o tym, że na pewno peregrynacja tych relikwii tutaj w kościele nad Odrą i Bałtykiem przyniesie błogosławione owoce dla rodzin. Nasz udział ograniczył się tutaj do sąsiadujących z nami miejsc. Była to parafia świętego Kazimierza w Policach. Wspaniałe było to, że mogliśmy i relikwie, i obraz błogosławionej rodziny Ulmów wprowadzić do Karmelu Miłości Miłosiernej, który tutaj jest też nieopodal naszego miejsca zamieszkania. Ja osobiście bardzo się cieszyłam z tego, że możemy do tego miejsca wprowadzić relikwie, ponieważ jest to rzeczywiście miejsce ogromnej modlitwy, kontemplacji i przystań dla mnie modlitewna. Bardzo, bardzo mocna i zachęcam wszystkich do odwiedzania Karmelu w Szczecinie. Ale jeszcze podczas tej naszej wędrówki z relikwiami ksiądz Tomasz wcześniej zasygnalizował, że jest taka możliwość, że gdybyście chcieli, to możecie z relikwiami zajechać do domu. Było to dla nas zaskoczenie ze strony, taka informacja zaskakująca, ale przystaliśmy na to i rzeczywiście było to takie intymne spotkanie z rodziną Ulmów w naszym domu. Pod osłoną nocy, że tak powiem, bo to był piękny taka noc styczniowa, więc spotkaliśmy się w naszym domu przed ikoną świętej rodziny i relikwiami błogosławionej rodziny Ulmów. I to był taki rzeczywiście czas już naszej modlitwy za naszą rodzinę, za nasze dzieci dorastające, za rodziny naszych przyjaciół, znajomych. Cieszyliśmy się, że możemy doświadczyć takiego czasu. Dla mnie taka świadomość tego, że zapraszamy rodzinę z Podkarpacia, która tak mężnie realizowała swoje człowieczeństwo, że możemy ich ugościć w naszym domu. Wiemy, że rodzina Ulmów, Wiktoria i Józef z siedmiorgiem dzieci, jako pierwsza rodzina ogłoszona błogosławioną w kościele, została ogłoszona w związku z zatwierdzonym dekretem o ich męczeństwie. Ja jako matka i żona muszę powiedzieć, że podziwiam ich za heroizm całej rodziny określanej jako właśnie Samarytanie z Markowej. Podziwiam ich za człowieczeństwo. I to człowieczeństwo, które wypływa, bo inaczej nie być nie może, że ono po prostu wypływa z nauki Jezusa Chrystusa, którą przyjęli całym sercem, bo otwarci byli na słowa Jezusa, aby kochać Boga, aby kochać bliźniego, aby zło dobrem zwyciężać. Też w rodzinie Ulmów ujmuje mnie ich prostota. Zwyczajne życie wiejskie na wsi podkarpackiej. W okolicy września minionego roku 23, kiedy to był czas beatyfikacji, przed katedrą była zorganizowana wystawa właśnie o nazwie Samarytanie z Markowej. Tam przechodząc spojrzałem na fotografie, które były zaprezentowane już błogosławionej rodziny Ulmów, gdzie można było zaobserwować, dostrzec zarówno Wiktorię, jak i Józefa przy zwykłych pracach polowych, ogrodowych. Zdjęcie, na którym Wiktoria plewi pomidory, czy Józef dogląda swoje pasieki. Tak prości ludzie i bliscy nam, żyjący we współczesnych nam czasach, można powiedzieć. Ja znajduję na przykład podobieństwo do swoich dziadków. Pochodzę z rodziny, gdzie mój tata urodził się w rodzinie, gdzie było 10 dzieci. Dziadkowie Marianna i Stanisław żyli na wsi. Prowadzili skromne, proste życie. Też przepełnione wiarą, nadzieją, miłością. Myślę, że wiele jest takich rodzin, które znamy, i które też żyły zgodnie z Ewangelią i tym bardziej bliższa nam jest ta rodzina Ulmów. Odnajdujemy w nich, myślę, że nie wielu z nas odnajdzie w nich swoich przodków. Myślę, że w obliczu wielu zagrożeń, jakie aktualnie nas dotykają i zagrożeń takich zewnętrznych, wewnętrznych, jakie dotykają nasze rodziny, warto odwoływać się do świadectwa życia błogosławionej rodziny Ulmów. Wierząc w świętych obcowanie, też odwoływać się i wypraszać za ich pośrednictwem potrzebne łaski dla rodzin. Modlić się o jedność, o siłę rodzin, o ich człowieczeństwo, o to, aby były właśnie Bogiem silne. Aby wbrew temu, wbrew zagrożeniom, trwać wiernie przy Bogu, aby walczyć o swoje człowieczeństwo i o godność człowieka.
Spotykamy się na comiesięcznych dniach skupienia. W jednym ze spotkań, bodajże w listopadzie zeszłego roku, uczestniczył ksiądz Tomasz Ceniuch, duszpasterz diecezjalny, duszpasterz rodzin. Poinformował nas o idei peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów po naszej diecezji. Poprosił nas wówczas o pomoc w organizacji tej peregrynacji. Z chęcią włączyliśmy się w pomoc na miarę naszych możliwości, wierząc, że uczestniczymy w wyjątkowym dziele. Nasza drobna rola polegała na przygotowaniu plakatu informującego o harmonogramie peregrynacji w poszczególnych miejscach diecezji oraz na pomocy w transporcie relikwii. Pomagaliśmy przetransportować relikwie do parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Policach oraz do Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie. Mając udział we wprowadzeniu relikwii do parafii w Policach, zwróciłem uwagę na bardzo liczne uczestnictwo wiernych pomimo późnej pory oraz szczególnie na ducha modlitwy wspólnoty parafialnej podczas mszy świętej. Błogosławiona rodzina Ulmów jest dla mnie przykładem rodziny bogatej w miłość, bogatej w miłosierdzie. Cytując słowa świętego Jana Pawła II, bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Chętnie daje siebie drugiemu człowiekowi. Ulmowie dali siebie, nie zważając na skutki, które w ich przypadku okazały się tak tragiczne.
Pani Lucyno, wysłuchaliśmy tutaj też świadectwa małżeństwa ze Szczecina, ze wspólnoty świętej rodziny. 7 lipca mamy wspomnienie liturgiczne błogosławionej rodziny Ulmów. To jest równocześnie data rocznicy zawarcia przez nich małżeństwa. Myśli pani, że to tak symbolicznie właśnie wybrano ten dzień na wspomnienie liturgiczne?
Jest to bardzo dobry wybór, moim zdaniem, dlatego że sakrament małżeństwa pozwala na to, że łaska Boża może zadziałać przez dwoje ludzi, którzy ze swego daru wzajemnego mają dar. Ekonomia daru pozwala na to, że dawanie staje się tą radością. W tej prostocie życia Ulmów jest to bardzo mocno wyakcentowane i widoczne, choć tak jak mówię, to byli bardzo szlachetni, skromni ludzie. I właśnie sakrament małżeństwa, który w swej obfitości może spowodować to wzmocnienie w kierunku pozostałych możliwości, wszystkich tych naszych dobrych pokładów, jakie mamy, talentów. Czasem o tym we współczesnym świecie troszkę zapominamy.
Księże profesorze, pani Lucyna powiedziała tutaj o tych naszych talentach, o których czasem zapominamy i czasem je zakupujemy. Pan Józef Ulma był człowiekiem szerokich horyzontów, bo przecież oprócz tego, że miał szkółkę drzew owocowych, również zachowała się część jego księgozbioru, miał pasję fotografowania, no był nietuzinkowym człowiekiem.
Mówienie, że szeroki zakres talentów by mu ujmowało tych talentów, był przeogromny zakres jego działalności i tych talentów. Ja bym to tak jeszcze ujął, wzmocniłbym to, bo rzeczywiście i hodowa jedwabniki, pszczoły, szkoła ogrodnicza, uprawiał morwę. Jako ciekawostka, pierwszy energia elektryczna, bo wiatrak zbudował, u nich było energia elektryczna, a nie lampa naftowa. No, twórca aparatu fotograficznego, 800 zdjęć wykonał, księgozbiór 300 książek, ponumerowanych, od numeru 1 do 250, a jeszcze nie były ponumerowane, o przeogromnej tematyce, no różnorodnej, aż zadziwiające to jest, dokształcanie, ale też i uczenie innych, ale to jest jeszcze wymiar, no pewien aspekt tego małżeństwa, o tym już było tu wspomniane, samo małżeństwo, rodzina, ale oni byli dla innych, w tej miejscowości, w tej wspólnocie, oni byli cały czas dla innych i to trzeba też zauważyć. Motywacja, dlaczego tak była? Ta szeroka, ogromna jego pasja i działanie w lokalnej społeczności. W mojej ocenie źródło to miłość Boga i żywa wiara i to mu pozwalało. Ale tych aspektów z jego jeszcze tutaj pasją, ja bym powiedział, które byłyby ważne dla współczesnego człowieka, nie tylko dla małżonków, ale dla każdego człowieka, jako bycie świadkiem Chrystusa. On swoim życiem to pokazywał. Nawet gdyby nic nie mówił, to ta aktywność, jego te pasje, ale no, małżonka tam mu nie ustępowała. Równie była mocno zaangażowana. Też trzeba to dodać. No, lekcja, którą trzeba by zauważyć, są przykładem poznawania rzeczywistości. Dzisiaj w tym świecie zakłamanym ci ludzie czytali, poznawali, biblioteka, wypożyczali książki. Mówimy ora et labora, znamy, módl się i pracuj. Ale w ich przypadku bezwzględnie trzeba dodać jeszcze dwa słowa wypowiedziane przez Chrystusa. Uczcie się, czyli to discite, uczcie się ode mnie, Pan Jezus mówi. Oni to realizowali. I drugie, cognosce, czyli poznawajcie. Poznawajcie prawdę, poznajcie prawdę, prawda was wyzwoli. No, na nasze czasy. Jest jeszcze jedna kwestia związana pewnie z tą rodziną, małżeństwem, dla współczesnych. Podejście do oprawców. Warto to zauważyć. Współcześni Herodowie i Herodowie II wojny światowej, ci, którzy im pomordowali dzieci. I apostołowie, jeszcze wcześniej wróćmy. I wszyscy święci, żaden nie szedł ramię w ramię ze współczesnym Herodem, współczesnym w swoich czasach. Ani apostołowie, ani wszyscy święci przez 20 wieków, ani ulmowie. I dzisiaj to jest ciągle aktualne. Jeśli chcemy budować wspólnotę, Królestwo Boże, w Kościele, w którym jesteśmy, no nie da rady iść ramię w ramię z Herodem i mówić, że tu coś będzie skutecznego zbudowane. Tego nas uczą również ulmowie swoim życiem, nawet gdyby nic nie powiedzieli. Oprócz tych pasji, o których pan redaktor wspomniał, przeogromnych, to jeszcze ta postawa jest tutaj fascynująca na współczesne czasy, na dzisiaj po prostu. Tych lekcji możemy mieć więcej, ale ja bym widział, że źródło, bo skąd to się bierze? Miłość Boga i żywa wiara. No wyobraźmy sobie tą sytuację, jeszcze tu wróćmy. Józek, ratuj, przychodzą sąsiedzi. No i ktoś, kto nie żyje żywą wiarą, nie wierzy w Boga, no raczej zamyka drzwi. Ten człowiek otwiera i przez 2 lata ich ukrywa. Ja to myślę, że to trzeba mocno podkreślać, z jakiej motywacji, skąd się u nich to taka postawa brała. Również ta pasja, w tym porządku całkowicie naturalnym, ale to jest rodzina dla innych, pomaganie innym, dostrzeganie bliźniego. Myślę, że też warto to zauważyć.
Księże Tomaszu, poza tym, że możemy się od nich uczyć i co konkretnie czerpać ze świadectwa ich życia, to również jako, że są błogosławionymi, to możemy też już dziś modlić się do nich o wstawiennictwo. O czym świadczy to rozwijanie kultu błogosławionej rodziny Ulmów, bo jak wyczytałem, do września już było około 1200 relikwiarzy wydanych nie tylko w Polsce, ale również w świecie.
Myślę, że jest to wielkie wyzwanie współczesności, że zwyczajna polska rodzina, czy w ogóle zwyczajna rodzina może być przykładem miłości do Pana Boga i do bliźniego. Skoro ktoś z nas, ktoś, można powiedzieć, z naszego rodu, przeszedł taką ścieżkę, to czyż nie jest to jakieś pociągające, nie jest to pasjonujące i godne naśladowania? Nawet w naszej archidiecezji tych relikwii zostało już sprowadzonych, myślę, że przynajmniej kilkadziesiąt w różnych miejscach w naszej diecezji, więc to ten kult błogosławionej rodziny Ulmów, oczywiście on jest skierowany tak naprawdę na samego Pana Boga, przez ich wstawiennictwo wypraszamy u Pana Boga, kierujemy nasze modlitwy do Pana Boga, ale uczy, że ta świętość dotyczy codzienności.
Pani Lucyno, a w Pani życiu, jaką dziś już rolę pełnią błogosławieni, czy ta wierność powołaniu Ewangelii to jest również to, co chciałaby Pani w swoim życiu zastosować?
Tak, z całą pewnością. Są taką, taką drogą, są sami przez się drogą do naśladowania przez postawę i chęć bycia blisko. W niedługiej przyszłości będziemy obchodzić 40. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa i moim marzeniem jest właśnie taka uroczystość przy relikwiach, co z pewnością może się ziścić, więc tak, w mojej rodzinie oddziaływanie Ulmów świętych w przyszłości, miejmy nadzieję, obecnie błogosławionych, jest tą perspektywą radości spotkania z Panem Bogiem w naszej wspólnocie.
Księże profesorze?
W kontekście tego wątku, czyli takiej osobistej, prywatnej relacji z błogosławioną rodziną Ulmów, no musiałbym powiedzieć o jednym wydarzeniu. Wielki Czwartek zeszłego roku, 2023. Wizyta u kardiologa, moja wizyta, odbiór wyników badań wcześniejszych. No i okazuje się dwie wady genetyczne serca. Zaskoczenie, pełne zaskoczenie. Miałem rozważać i to było zadanie przemyśleć i podjąć decyzję o wszczepieniu urządzenia kontrolującego pracę serca. Od tamtego Wielkiego Czwartku zeszłorocznego systematyczna moja modlitwa w modlitwie Kościoła, w juczni i w nieszporach, zwracanie się do nich z prośbą. To, co innym doradzałem, zastosowałem sam do siebie, czyli nie mów Bogu, jaki masz wielki problem, bo Pan Bóg zna twój wielki problem, ale powiedz swojemu problemowi, jak masz wszechmogącego Boga i jak wielcy są Jego święci, którzy mogą ci pomóc. I minęło trochę czasu. Kolejna kontrolna wizyta u innego już kardiologa. No i stwierdzenie, że jednej wady tu nie widzę. Tamta druga jeszcze ta mniejsza została. Nie było podejmowanych żadnych innych aktywności. O tym wydarzeniu wiedziało kilka osób zaraz od tego wielkiego, od czwartku 23, bardzo zaufani. No nie było żadnej innej aktywności czynione z mojej strony. No, są oczywiście dwie możliwości. Jedna diagnoza była błędna, albo druga była błędna, albo obie były prawdziwe. No i wstawiennictwo świętych, którzy wierzymy, że mogą się za nami wstawiać, również jest brane pod uwagę. Gdy się podzieliłem tą informacją z panem doktorem, kardiologiem, mówi, ja też biorę to pod uwagę. Bardzo optymistyczne
to skoro
spojrzenie.
Skoro już o tym rozmawiamy, w tym kontekście czekamy teraz na kanonizację błogosławionej rodziny Ulmów i tutaj wypowiedź księdza Witolda Burdy, postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego błogosławionej rodziny Ulmów. Czekam na skonsultowanie pewnej konkretnej historii dziecka, u którego jeszcze pod sercem matki wykryto poważne schorzenie. Lekarz zalecił aborcję, rodzice, dowiedziawszy się o rodzinie Ulmów, zaczęli się modlić za ich wstawiennictwem i 10 września 2023 roku, dokładnie w dniu ich beatyfikacji, dziewczynka urodziła się zupełnie zdrowa. Duchowny zaznacza jednocześnie, że do uznania cudu konieczna jest dogłębna analiza zdarzenia i wykazanie, że nie da się go wytłumaczyć od strony naukowej. Ksiądz Tomasz.
Pewnie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić z całą pewnością, ale po peregrynacji, która dokonała się, tak jak rozmawialiśmy, od 6 do 13 stycznia, otrzymałem też dwa takie świadectwa, że rodzice, którzy, małżonkowie, którzy od wielu lat starali się o potomstwo, w tej chwili no, są na takim etapie przed narodzinami dzieci. i to łączą ewidentnie z modlitwą za wstawiennictwem błogosławionej rodziny Ulmów.
Czy ten przypadek zgłaszacie również postulatorowi?
Jeszcze spokojnie oczekujemy narodzin i życzę tym małżeństwom właśnie takiego spokoju narodzin ich dzieci, a później jeśli będą chcieli złożyć takie świadectwo, to na pewno takie świadectwo będziemy mogli przekazać.
Rozmawiamy tutaj również o modlitwie za rodziny, w intencji rodzin. Księże profesorze, to też dodajmy, że jeśli chodzi o cud służący czy potrzebny do kanonizacji, to nie musi być cud związany z uzdrowieniem, ale chociażby na przykład z ponownym zejściem się małżeństwa.
No tak. Czasami są sytuacje tak dramatyczne, że mówią małżonkowie bez wyjścia, najbliższe otoczenie, no nic się nie da zrobić, ale jednak trwanie w tym tej nadziei, przekonaniu, że no może jeszcze sytuacja się zmieni. Znamy z historii, może nawet gdzieś tam bliskie osoby, że małżeństwa się rozpadały, a po latach nawet schodzili się i razem dalej funkcjonowali. Tak, no w tych kategoriach możemy powiedzieć, to takie cudowne wydarzenie z całą pewnością, gdzie ta destrukcja małżeństwa nastąpiła, a jednak są powroty i dlatego no też mamy no grupę o takim duszpasterskim podejście Sychar, gdzie osoby uczestniczą i te małżeństwa się no, rozpadły, ale nie wchodzą w nowe związki, a licząc też na to, że to jeszcze nie jest sytuacja zamknięta, nawet w tych bardzo trudnych sytuacjach, że może to się jeszcze odwrócić. No i życie potwierdza, że tak bywa. Więc tutaj jak najbardziej prośba i wstawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów, ale też i inne mamy, bo mamy świętych i błogosławionych małżonków. Jak najbardziej warto ich znać i wstawiennictwa wzywać.
Ksiądz również w swojej książce pochylił się nad błogosławioną rodziną Ulmów. Również papież Jan Paweł II, będąc w Szczecinie w 1987 roku, mówił o rodzinie i do rodzin. I w kontekście tej beatyfikacji można by też zapytać o kondycję polskiej rodziny, księże profesorze.
Właśnie, gdy weźmiemy dane statystyczne, to wygląda to nieciekawie. W Polsce około 30, tak statystyki podają, 30% rozwodów. Tam liczy się, ile w danym roku zostało zawartych małżeństw, ile nastąpiło rozpadów czy rozwodów. Czyli to nie są te same małżeństwa z danego roku, które zawarły. Ale tak się oblicza to statystycznie, ile zawartych związków, ile się rozpadło. Więc około no, 35% w Polsce. I z taką statystyką w Europie nie wypadamy źle. To jest przerażające, ale akurat nie wypadamy źle, bo zachód Europy jest dużo, dużo wyżej statystyki rozpadu związków. Jeżeli spojrzymy znowu na sprawy sądowe, dlaczego następuje rozpad związku, z jakiego powodu się stwierdza rozwód? Są trzy przyczyny. Tak zwana niezgodność charakterów, sądy orzekają, to jest slogan. Za tym kryje się dużo innych spraw, niedojrzałości osobowościowe. Po drugie, uzależnienie. I po trzecie, zdrada, choćby jedna. Sprawia, że każdy sąd wypowiada się rozwód. Te trzy przyczyny stwierdzane w sądach w Polsce to jest około 75% wszystkich rozwodów. Czyli tam inne to są jakieś ekonomiczne, rodzinne, po 1, po 2%, a natomiast tu jest główne. Jako ciekawostka, wszystkie te trzy przyczyny mają swoje źródło przed zawarciem małżeństwa. Przed, nie w małżeństwie. Uzależnienie pojawia się przed. Niedojrzałość osobowościowa czy jakieś zaburzenia osobowościowe pojawia się dużo wcześniej, przed. Ale także zdrada małżeńska. To może być najbardziej zaskakujące. To jest coś, co istnieje przed małżeństwem, początek. Czyli jeżeli, tu trochę jedno zdanie rozwinięcia, jeżeli człowiek zakłada i ma takie myślenie, że ta sfera życia nie jest zarezerwowana dla małżonków, tylko każdy może praktykować, podejmować taką aktywność i sam to robi, to dlaczego w małżeństwie, gdy dochodzi do problemów, ma nie zdradzić? oczywiście jest życzenie, żeby w moim małżeństwie to nie nastąpiło, ale to jest tylko życzenie. Początek tych trzech przyczyn jest przed zawarciem małżeństwa. Warto to też wiedzieć, mieć tego świadomość, bo jeżeli chcemy pomagać rodzinie, tak jak tutaj pani pomaga, czy ksiądz Tomasz, to też przyczyny tej kondycji aktualnego stanu, o którym wspomniałem, te statystyki, ale i właśnie wydarzenia, które doprowadzają do destrukcji. Warto o tym też myśleć od czasu do czasu i podejmować pewną refleksję.
I pewnie myśląc o tych wydarzeniach, należy pewnie zakładać, że te osoby często niewłaściwie rozumieją sakrament małżeństwa i czym jest w ogóle sakrament. Pani Lucyno?
Jeszcze chciałam nawiązać do tych przyczyn rozwodów. Doktor Mieczysław Guzewicz, znawca, biblista obszaru i sakramentalności małżeństwa i poza takimi religijnymi aspektami, notabene ciągle bada, nazywa wprost, że u podłoża tego zjawiska leży mentalność prorozwodowa, że jeśli młodzi ludzie widzą w takiej sprawie jak małżeństwo możliwość rozstania i możliwość jakby zakończenia, to sprzyja temu, że dojrzałość do pełnienia ról małżonki, małżonka, czy potem rodziców, czy ról w rodzinie, no jest jakby troszeczkę realizowana w niewłaściwym kierunku. Pytanie o małżeństwo, o sakrament małżeństwa. Ten sakrament niesie ze sobą taką wzajemność. Jest to widzialny znak, kiedy się zawiera i obopólnie przyrzekają w obecności Pana Boga dwoje ludzi być ze sobą. A to bycie realizuje się we wszystkich obszarach, gdzie po latach można powiedzieć, że jedna nutka i jesteśmy na tym samym szlaku.
I w ten sposób od rodziny Ulmów, od ich heroicznej postawy przeszliśmy do kondycji polskiej rodziny, ale to też chyba o to chodzi, abyśmy w tych historiach, życiorysach świętych błogosławionych odnajdywali również być może siebie i szukali takich postaw, które pozwolą nam zbliżać się również do Boga. Pani Lucyno, jeszcze na koniec.
Chciałam jeszcze dodać o samym wydarzeniu tej beatyfikacji taki szczegół. Mianowicie ranek, przepiękny ranek w górach i mnóstwo ludzi z różnych stron naszego kraju. Uśmiechnięci. Udało mi się rano uczestniczyć we mszy świętej, więc ludzie radośni o godzinie 6 rano. Potem zdyscyplinowani, idący na swoje miejsca po tylu godzinach, potem już w mocnym słońcu, przy życzliwości młodych, starszych, do tego stopnia, czy nie zasłaniam, czy może wody, wszyscy spokojnie schodzą. Proszę mi wierzyć, dla mnie to była radość serca i taki spokój. Ulmowie są z takiego środowiska.
Czekamy zatem na tą kanonizację właśnie, na cud, który posłuży do kanonizacji. Póki co widzimy i po naszej rozmowie tutaj, że kult błogosławionej rodziny Ulmów w kościele lokalnym rozwija się. Czekamy, aby ten kult również rozwinął się na kościół powszechnym. Dziękuję bardzo za obecność w studiu. Pani Lucyna Kida ze Stargardu, ksiądz doktor habilitowany Sławomir Bukalski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca psychologii na Wydziale Teologicznym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz Tomasz Ceniuch, archidiecezjalny duszpasterz rodzin.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, Bóg zapłaci.